Madryt. Dobra mafia. W listopadzie 1981 roku madrycka policja wpadła na trop szajki handlującej noworodkami. Ślady wiodły w trzy miejsca. Do hoteliku na godziny, prowadzonego przez siostry Eulalię i Irene Luis Criado, żłobka z internatem należącego do Marii José Igualady oraz kliniki San Ramon, doktora Eduarda Velli. Sześć osób zostało aresztowanych. Wśród nich była Josefina Toledano, 30-letnia prostytutka z ulicy De La Montera. Josefina twierdziła, że jej nowonarodzone dziecko zostało sprzedane małżeństwu z okolic Walencji za 150 tysięcy peset. Kochanek Josefiny za część tych pieniędzy kupił sobie sportowy rewolwer. Wkrótce policja poznała modus operandi sprawców. Najwyraźniej Maria José Igualada kontaktowała się z kobietami, które zaszły w niechcianą ciążę. Oferowała im opiekę medyczną, opłacenie kosztów porodu i niewielkie wynagrodzenie w zamian za oddanie dziecka do adopcji zaraz po rozwiązaniu. Kobiety rodziły w klinice San Ramon, zajmował się nimi doktor Eduardo Vella. Niektóre wychodziły stamtąd już bez dzieci. Małżeństwa, które zapłaciły od 150 do 400 tysięcy peset za adopcję noworodka, odbierały dziecko bezpośrednio z lecznicy. Inne matki odnosiły niemowlęta do żłobka przy ulicy Lanusa 19 i tam je zostawiały. Maria José Igualada pośredniczyła pomiędzy zamawiającymi a dostarczycielkami towaru. Zbierała zamówienia. Policji udało się ustalić tożsamość 14 małżeństw, które w ten sposób zdobyły dziecko. Wszystkie pochodziły z okolic Walencji. Inkasowała także pieniądze. Oficjalnie zapłata miała pokryć koszty porodu, ale policja twierdziła, że większość zostawała w rękach właścicielki żłobka. Policja zwołała konferencję prasową i wiadomość przedostała się do gazet. Około 350 tysięcy czytelników dziennika El País przeczytało: zlikwidowano ważną siatkę handlarzy noworodkami pochodzącymi z prostytucji. Piętno dzieci prostytutek przylgnęło do adoptowanych na długo. Chociaż policyjne śledztwo wydawało się obiecujące, szybko je zamknięto. Nie było więcej aresztowań. Dzieci pozostały w rodzinach, które je kupiły. Doktorowi Eduardowi Velli nie postawiono żadnych zarzutów. Policja straciła zainteresowanie ważną siatką handlarzy niemowląt, ale dziennikarze zaczęli przyglądać się klinice. Niecałe trzy miesiące później, w lutym 1982 roku, tygodnik Interview opublikował zdjęcia, które wstrząsnęły hiszpańską opinią publiczną. Całostronicowe, czarno-białe fotografie wykonane przez Hermana Gajego przedstawiały martwego noworodka, przechowywanego w chłodni kliniki San Ramon. Reportaż autorstwa Marii Antoniny Iglesias nosił dosadny tytuł: Martwe dzieci w lodówce. Podobnie jak wszystkie numery Interview, ten także miał na okładce półnagą kobietę, a może po prostu kobietę w stroju kobiety, jak określała to Marisol, największa z gwiazd hiszpańskiej estrady, kiedy w 1976 roku jej nagie zdjęcia ukazały się w tym samym magazynie. Interview było szczególne i to nie tylko dlatego, że jako pierwsze czasopismo w Hiszpanii odważyło się publikować rozebrane modelki na okładkach. Tygodnik założony zaledwie rok po śmierci generała Franco zaplanowano jako gazetę sensacyjną, ale z ambicjami. Miał wyróżniać się poziomem dziennikarstwa śledczego, docierać tam, gdzie inni boją się zapuścić. Dziennikarze Interview dali się zamknąć w szpitalu psychiatrycznym, śledzili romanse króla i popłynęli na rowerku wodnym za jachtem premiera Adolfo Suareza, żeby zrobić politykowi zdjęcie w samych slipkach. Handlem noworodkami zajęła się reporterka Maria Antonina Iglesias. Już na przełomie stycznia i lutego 1982 roku, bazując na opowieści anonimowej dziewczyny o inicjałach BG, udało jej się dostać do innego pensjonatu, w którym mieszkały ciężarne kobiety. Lokatorkami hoteliku mieszczącego się nad sklepem z nabiałem były między innymi wdowa w średnim wieku Bojąca się skandalu, niepełnoletnia dziewczyna ze wsi, która nie przyznała się rodzicom do ciąży. Były służące z madryckich domów zostawione z kłopotem. W zamian za zakwaterowanie, opiekę i pokrycie kosztów porodu zobowiązały się do oddania dziecka do adopcji. A osobą, która zaproponowała im ten układ, nie była podejrzana właścicielka szemranego żłobka. Była nią powszechnie szanowana zakonnica, przełożona działu opieki społecznej szpitala położniczego Santa Cristina w Madrycie, siostra szarytka Maria Gomez Valbuena. To nie był pierwszy raz, kiedy nazwisko Sor Marii pojawiło się w prasie w kontekście adopcji. W lipcu 1980 roku El País opisywał ją i podobne jej pracowniczki socjalne jako dobrą mafię. Przez wszystkie te lata wielu ludzi z różnych zgromadzeń religijnych było głównymi pośrednikami pomiędzy matkami, które z konieczności lub bez niej porzuciły swoje dzieci, a parami, które z konieczności lub bez niej chciały je adoptować. Ich wizerunek paternalistycznych powierników sprawiał, że zawsze byli w doskonałej pozycji, aby zapewnić obu stronom wsparcie oraz współpracę. I było pewne, że produkt, dziecko, wyjdzie na tym znakomicie, pisali dziennikarze Salud Tapia i Javier Baranda. Siostra Maria wyróżniała się spośród członków dobrej mafii. Jeśli chodzi o adopcję, dobry katalog jest w posiadaniu siostry Marii Balbueny, zapewnił dziennikarzy Gregorio Guijarro, przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Adopcji, były sędzia Sądu Najwyższego i adopcyjny ojciec 20-letnich bliźniaczek. Sama zakonnica przyznała wówczas, że w ciągu 3 lat przez jej ręce przeszło około 3000 próśb o adopcję. Zna wszystkie komplikacje, jakie mogą wystąpić podczas tego procesu i ma rozwiązania, pisali o siostrze dziennikarze. Stara się czynić dobro i ufa tylko Bogu. 2 lata później dziennikarka interwiu Maria Antonina Iglesias spisała opowieść dziewczyny, która skorzystała ze wsparcia i współpracy dobrej mafii. Kiedy BG zaszła w niechcianą ciążę i ukryła ją przed rodzicami, siostra Maria Valbuena zaoferowała jej pomoc. Umieściła dziewczynę w pensjonacie, a kiedy nadszedł czas, zabrała ją do kliniki Santa Cristina. Po trudnym i przerażającym porodzie BG zmieniła jednak zdanie co do adopcji. Nie chciała oddać dziecka. Siostra Maria stała się wówczas oschła i nieprzyjemna. Zaczęła naciskać. Straszyła, że dziecko BG będzie musiało żyć z piętnem bękarta, a ona sama nie zdoła znaleźć pracy, by utrzymać siebie i niemowlę. Tymczasem dobrzy i kochający rodzice z pełnym portfelem mieli już czekać na syna BG. Najcięższy argument zakonnica zachowała na koniec. Zapytała młodą, wystraszoną dziewczynę, która dopiero co przeszła trudny poród, czy zdaje sobie sprawę, że jeśli zatrzyma dziecko, będzie musiała pokryć wszystkie koszty leczenia. BG zdecydowała mimo wszystko nie rozstawać się z synem. Wróciła do rodziców na wieś. Dziennikarka, która z nią rozmawiała, nie napisała, jak zakończyła się kwestia długu. Ale podobną presję siostra Maria z powodzeniem stosowała wobec innych młodych kobiet. W tym samym 1982 roku z pomocy zakonnicy skorzystała Maria Luisa Torres. Kobieta była w separacji z mężem, gdy zaszła w ciążę z innym mężczyzną. Siostra Valbuena natychmiast po porodzie odebrała jej córkę i przekazała do adopcji. Kiedy Maria Luisa zaprotestowała, zakonnica zagroziła, że doniesie na nią i sprawi, że za niemoralne prowadzenie się odbiorą jej także starszą, 2-letnią córkę. Matka i młodsza córka odnalazły się dopiero po latach. Przybrany ojciec Pilar, tak ochrzczono dziewczynkę, przyznał wówczas, że zapłacił za nią 100 tysięcy peset. Siostra Maria zapewniła go, że biologiczna matka Pilar oddała ją do adopcji dobrowolnie. Podążając tropem handlu noworodkami, tygodnik Interview zainteresował się kliniką San Ramon. Po publikacji pierwszego artykułu dziennikarze dostali przeciek od pracowników lecznicy. Kiedy zjawili się na miejscu, zobaczyli leżące w szafce zwłoki noworodka. Herman Gajiego zrobił mu zdjęcia. Udało się ustalić, że dziewczynka umarła tuż po porodzie i że miała zostać oddana do adopcji, Jej matka, Sofia, nie nadała dziecku imienia. Nie wiedziała nawet, czy urodziła syna, czy córkę. Była młoda, bardzo blada i wystraszona. Nie będę mieć problemów z tymi, którzy mieli zabrać dziecko, bo ich nie znam. To siostra Maria zajmowała się tym wszystkim, powiedziała dziennikarce interwiu. Personel kliniki zdradził autorce artykułu, że to nie pierwsze dziecko, którego ciało dr Vela trzymał w chłodni lecznicy. W październiku 1981 roku zabrał ciała dwójki niemowląt, z których jedno spędziło w zamrażarce prawie ponad rok. Pracownicy twierdzili, że zamierzał zawieźć je na swoją działkę i tam pogrzebać. Miał przy tym narzekać, że jest zmęczony i zirytowany tym, że będzie musiał kopać o tak późnej porze. Była czwarta nad ranem. Kilka lat później, kiedy skandal wokół nielegalnych adopcji i kradzieży noworodków wybuchnie w Hiszpanii z pełną mocą, wiele osób będzie twierdzić, że niektóre szpitale przechowywały w kostnicy ciałko, które pokazywano matkom, by wmówić im, że ich dzieci zmarły. Skandal prasowy skutecznie odstraszył klientów i w 1982 roku klinika San Ramon została zamknięta. Zaginęły wszystkie archiwa i cała dokumentacja medyczna pacjentów. Na podstawie wpisów w Registro Civil obliczono, że blisko 70% matek, które tu urodziły, zarejestrowano jako nieznane. Doktor Vela powiedział dziennikarzom hiszpańskiej telewizji Antena Tres, którzy odwiedzili go z ukrytą kamerą, że wszystkie dokumenty zawierające historię medyczną zostały spalone, bo to byłoby bardzo niebezpieczne dla niego i dla wszystkich. Historie porodów, historie dzieci oddanych do adopcji spaliłem ja osobiście, oświadczył. Skandale prasowe przyniosły w 1987 roku zmianę prawa adopcyjnego. W preambule nowej ustawy zapisano wówczas: ustawodawstwo poprzednie oskarżano przede wszystkim o niemal całkowity brak kontroli nad działaniami, które poprzedzają adopcję, niezbędnej do wypełnienia jej prawdziwego społecznego celu. Ten brak kontroli pozwalał czasami na oburzający handel dziećmi, opisywany przez media. Od teraz państwo miało przejąć nadzór i odpowiedzialność za proces adopcji. Pozwoliło to ukrócić wiele nieprawidłowości. Przepisy o porodzie anonimowym zniesiono dopiero w 1999 roku. Odtąd rodząca nie mogła już ukryć swojej tożsamości. Franciska, towar numer 13. Franciska znała człowieka, który załatwił ją i jej rodzicom. Mieszkał nieopodal. Mama raz na jakiś czas posyłała ją, by zaniosła mu trochę warzyw z gospodarstwa, które prowadzili. Robiła to aż do jego śmierci. Wtedy w każdej miejscowości była taka osoba. W latach 60. i 70. w Hiszpanii para, która chciała adoptować dziecko, wiedziała, do kogo się zwrócić. Zwykle był to ksiądz albo zakonnica i dodatkowo ktoś, kto miał bezpośredni dostęp do szpitala. Mężczyzna, któremu nosiłam warzywa, pracował jako kierowca karetki. Była też lista zamówień, książka albo zeszyt. Każdy, kto miał zapotrzebowanie, wpisywał się na tę listę. Czego chce, skąd chce, jakie chce i ile ma lat. Z im dalsza przywożono dziecko i im było młodsze, tym więcej trzeba było za nie zapłacić. Osoby, które się wpisywały, musiały być po 40. Dzięki temu zyskiwano pewność, że rodzice zdążyli poukładać sobie życie i zapewnią dziecku dom. Był też inny powód. Umrą, zanim dziecko zacznie zadawać pytania. Do zamówienia trzeba było dołączyć zaświadczenie od proboszcza, że jest się dobrym katolikiem, i od alkada, że jest się prawomyślnym obywatelem. Moja mama była bardzo gorliwą katoliczką, prawie świętą, i z tego powodu miała łatwy i szybki dostęp. Wiadomo było, że otrzyma to, co zamówi. Franciska mieszka nieopodal Walencji. To teren rolnicze, ogród Hiszpanii, pełen upraw migdałowców, sadów oliwnych i pomarańczowych, winnic. Dzieci były tu zwyczajnie potrzebne. Zapotrzebowanie na nie było ogromne. Chłopcy mieli pomagać w gospodarstwie, od dziewczynek oczekiwano, że zajmą się niedołężnymi rodzicami. Ojciec Franciszki chciał adoptować chłopca, ale żona przekonała go, żeby zamówili nowonarodzoną dziewczynkę. Koniec końców i tak wywiązałam się z obu obowiązków. Pracowałam z ojcem w gospodarstwie i zaopiekowałam się rodzicami na starość. O takich dzieciach jak Franciszka mówiło się tutaj Niños de Madrid, dzieci z Madrytu. Wszyscy wiedzieli, że są adoptowane, najczęściej poza nimi samymi. Mieszkały w Catarroja, Silla, Picassent, Benetuser i innych wsiach wokół Walencji. W liczącym kilkanaście tysięcy mieszkańców Albal było ich przynajmniej 10. W wiosce, gdzie do dziś żyje Franciszka, 5. Wiele urodziło się w odległej o 300 kilometrów klinice doktora Eduarda Velli. Do Walencji przywoził je ten sam taksówkarz. Pracownicy kliniki San Ramon mieli powiedzieć mu, żeby nie przejmował się ładunkiem. Niech włoży dziecko do bagażnika, a jeśli mu umrze, wyrzuci ciałko po drodze i wróci. Dadzą mu szybciutko inne. Chociaż Franciszka urodziła się prawdopodobnie w sierocińcu, w Walencji, a nie w Madrycie, na nią także udzielono gwarancji. Rodzice odebrali ją z metką. Franciszka ma ją do dziś. To kawałek sznurka, złączony na końcach ciężką, okrągłą, ołowianą plombą z napisem Inclusa de Valencia, cuna numero trece. Sierociniec w Walencji, łóżeczko numer 13. Franciszka myśli, że kiedy rodzice przywieźli ją do domu, ważyła niewiele więcej niż ta zawieszka. Była maleńka, odwodniona, na skraju śmierci. Szkielecik. Powiedzieli mojej matce, że skoro najprawdopodobniej umrę, z tą zawieszką może wrócić do ochronki i dadzą jej w zamian inną dziewczynkę, zupełnie nową i za darmo, więc żeby niczym się nie martwiła. Dali jej taką gwarancję. Jak na towar, produkt, który można zwrócić, jeśli będzie uszkodzony. Franciszka po raz pierwszy usłyszała o tym, że jest adoptowana, kiedy miała 10 lat. Twoja mama nie jest twoją mamą, wykrzyczała jej dziewczynka ze szkoły. Franciszka przybiegła z płaczem do domu, ale mama, kiedy zobaczyła ją we łzach, wszystkiemu zaprzeczyła. To nieprawda, jesteś moją córeczką, a ta dziewczynka niech lepiej uważa na to, co mówi, oznajmiła. Franciszka uwierzyła. Dopiero później dotarło do niej, że przecież wszyscy wokół musieli zdawać sobie sprawę z jej pochodzenia. Sąsiedzi, dzieci, sąsiadów. Sąsiadki wiedziały, że jej mama nigdy nie była w ciąży. Niektóre przypuszczały, że wzięła na wychowanie córkę swojej siostry, ale te, które widziały, jak rodzice przywożą Franciszkę, maleńką, chudą, półżywą, z zawieszką na szyi, szybko uświadomiły inne. Ależ skąd? To podrzutek z sierocińca, dziecko prostytutki. Dla ludzi wokół nas byliśmy właśnie tym, dziećmi prostytutek. Ta dziewczynka pewnie usłyszała o tym przy obiedzie i nie mogła się doczekać, żeby rzucić mi to w twarz. Za drugim razem Franciszka była już starsza. Miała 14 lat. Nie wiedziałem, że jesteś adoptowana, zagaił bezmyślnie kolega. Wtedy już nie płakała. Mama, widząc, że jest starsza i silniejsza, powiedziała jej, że to prawda. Adoptowali ją, bo nie miała nikogo, ani taty, ani mamy. Wszyscy jej bliscy zginęli w strasznym wypadku samochodowym. Franciszka to łyknęła. Nie pytała o nic więcej. Tylko czasem, kiedy szła z mamą do przychodni i lekarz pytał o choroby w rodzinie, pozwalała sobie wypalić nieznane, bo jestem adoptowana. I patrzeć, jak mama siedzi z miną obrażonej godności. Mama zarzekała się, że za nią nie zapłacili. Franciszka uważa, że po prostu bali się przyznać. Kupno dziecka zawsze było przecież nielegalne. To dlatego mama powtarzała, nie kosztowałaś nic. Franciszka pamiętała jednak, że kiedy była malutka, ojciec często wyjeżdżał za granicę, do Francji. Najmował się do winobrania. Jest przekonana, że w ten sposób ją spłacał. W ratach. Rodzice Franciszki nie byli majętni. Nie stać ich było, żeby jednorazowo wyłożyć kwotę kilkudziesięciu tysięcy peset. Tyle właśnie kosztowały dzieci. Ceny wahały się od 50 tysięcy aż do miliona. Niektórzy rodzice adopcyjni płacili za noworodka tyle, co za mieszkanie w centrum miasta. inni tyle, ile kosztował używany samochód. Jeszcze inni, żeby pokryć koszty, musieli sprzedać sad pomarańczowy. Rodzina Enrique Villi Torresa wyznała mu, że rodzice zapłacili za niego 1 000 000. Adoptowanej kobiecie matka oznajmiła: kosztowałaś więcej niż stado świń. Wiele dzieci wywieziono za granicę. Odnajdywały się w Meksyku, Chile, Argentynie, ale także w Stanach Zjednoczonych. Zabierały je tam rodziny żołnierzy stacjonujących w bazach wojskowych w Hiszpanii. Ligię Ceballos Francos, urodzoną w Madrycie w 1968 roku, rodzice adopcyjni zabrali do Meksyku i zapisali w urzędzie jako własne biologiczne dziecko. W jej adopcji pośredniczyć mieli arcybiskupi Jukatanu i Madrytu. Rodzice chcieli, żeby dziewczynka była biała i miała europejskie cechy. Fernando Lazaeta został w podobny sposób zabrany do Chile. Kosztował 100 tysięcy peset, Ligia 50 tysięcy. Moja rodzina nie była ani bogata, ani uprzywilejowana, mówiła Franciszka. Ci, którzy kupowali dzieci, często sami byli biedni. Ciułali grosz do grosza, żeby zapłacić. I płacili. To był handel żywym towarem i wiem, że mnóstwo ludzi zbiło na tym fortuny. Adwokaci, lekarze, księża. Zakonnice, które prowadziły walencki sierociniec, interesowały się dalszymi losami Franciszki. Poprosiły jej mamę, żeby od czasu do czasu przyprowadzała tam dziewczynkę. Odmówiła. One chciały mnie obejrzeć, sprawdzić, czy dobrze rosnę, czy rodzice wpajają mi odpowiednie wartości. Z tego samego powodu musiałam nosić nasze warzywa temu kierowcy karetki. To był wewnętrzny system kontroli. Nasi rodzice musieli posyłać nas do katolickich szkół, do komunii, do kościoła. Zobowiązywali się, że wychowają nas po katolicku i czuli się w obowiązku pokazać, że wszystko jest dobrze, że się wywiązują. Ale moja mama postanowiła, że nigdy nie zabierze mnie do tego sierocińca. Odebrała mnie stamtąd w tak złym stanie. Odwiedziła ze mną tylu lekarzy, ledwie mnie odratowała. Nigdy mnie tam nie zawiozła. Zamiast tego wysyłała zakonnicom zdjęcia. Panicznie się bała, że każą mi wrócić do sierocińca. To był jej największy strach, że ktoś im mnie odbierze. Po tym wszystkim moja mama, taka święta, zupełnie straciła zaufanie do kościoła. Na widok skrawka habitu szeptała: mniszki, złodziejki, mniszki, złodziejki. Chociaż w osobistych dokumentach Franciszki nie ma ani słowa o tym, że została adoptowana, niedawno udało się jej odnaleźć w domu pisma notarialne potwierdzające adopcję. Wynika z nich, że chociaż nosiła nazwisko przybranych rodziców, cały proces uprawomocnił się dopiero kiedy skończyła 4 lata. Przez cały ten czas jej matka bała się, że ktoś może przyjść i tak po prostu zabrać jej córkę. Żyła w strachu. Christina. Krew. Był 14 maja 1984 roku, dzień przed świętym Izydorem, patronem Madrytu. Pamięta, że było chłodno. Santi nie wrócił jeszcze z pracy, bo zepsuł się jakiś sprzęt, chyba koparka. Christina i jej 15-miesięczna córka Jessie zostały same. Christina była w 7. miesiącu ciąży. Przyszła noc, godzina 9. Na zewnątrz mżyło. To stało się nagle. Przeszył ją ból, chlusnęły wody i Christina poczuła, jak wysuwa się z niej główka syna. Mieszkali we wsi pod Madrytem, nie mieli telefonu, nie było jak wezwać pomocy. Jessie ciągle pytała: mamo, wszystko dobrze? Mamo, wszystko dobrze? I Christina za wszelką cenę starała się jej nie wystraszyć. Położyła się na łóżku i kiedy syn się urodził, owinęła go w ręcznik. Wrzeszczał. Był taki silny, darł się i kopał nóżkami. Christina mocno krwawiła i nie mogła urodzić łożyska, więc przez cały czas byli połączeni pępowiną. Obok łóżka leżał mały nożyk, którym Santi rozcinał taśmę w kasetach magnetofonowych, kiedy się psuły, żeby skleić je na nowo. Tym nożykiem Christina przecięła pępowinę, zawiązała nitką. Położyła synka w łóżeczku. Jessie nachylała się nad nim, chciała wziąć go na ręce i przytulić, ale Christina bardzo się bała, że się przewróci i zrobi mu krzywdę. Poprosiła, żeby patrzyła na braciszka w łóżeczku i pobiegła po pomoc. Była 10 w nocy. Ciemno, mrzawka, pusta wieś, zakrwawione nogi na asfalcie. Przybiegli ludzie, ktoś wezwał karetkę i dyżurnego lekarza z ambulatorium w Collado Villalba. Christina wróciła do domu. Jessie powiedziała jej, że dzidziuś zrobił siusiu z ogonka. Przyjechał lekarz, okrył dziecko, żeby nie zmarzło, podał mu tlen. Niedługo potem dotarła karetka. Santi zdążył jeszcze przybiec i zobaczyć syna, ale musiał zostać z Jessie, która strasznie płakała i ciągle pytała o mamę i dzidziusia. Miał odwieźć ją do cioci i zaraz jechać za Christiną do szpitala San Carlos w Madrycie. Do karetki wsiadła z nią starsza sąsiadka ze wsi i jej syn Juan Ho. Juan Ho usiadł obok kierowcy i trzymał noworodka na kolanach. Przez całą drogę do szpitala syn Christiny płakał. Ona leżała z tyłu na noszach i słyszała jego krzyk. Później będzie myśleć, że jeśli ktoś miał umrzeć w tym szpitalu, to ona. Tej majowej nocy straciła 2 litry krwi. Krew dosłownie lała jej się po nogach, ale jej syn był silny, był piękny, kopał i wrzeszczał. Musiał mieć wspaniałe płuca. Umilkł dopiero przed szpitalem. Christina uważa, że zasnął. Musiał być umęczony porodem i płaczem. Gdzieś go zabrali. Christina trafiła na salę zabiegową. Pomogli jej wreszcie urodzić łożysko. Potem przyszła jakaś kobieta, która zadawała bardzo dużo pytań. Christinie wydawało się to normalne. Była przekonana, że pielęgniarka zagaduje ją, żeby nie zasnęła. Skoro straciła tyle krwi, mogłaby się już nie obudzić. Ile masz lat? Pytała kobieta. 17. Jak się nazywasz? Christina Moracho Martin. Kiedy urodziłaś? Gdzie? Kto przyjechał z tobą do szpitala? Znajomi. A kim jest ojciec dziecka? Nazywa się Santiago. Jest twoim mężem? Nie, ale żyjemy razem i bardzo się kochamy. Wie o dziecku? Oczywiście, mamy już córkę. A więc już rodziłaś. I gdzie jest teraz ojciec? Przyjechał tutaj, został z córką, zaraz przyjedzie. A skąd jedzie? Kiedy może tu być? Teraz Christina myśli, że wszystkie te pytania miały zupełnie inny cel. Uważa, że bardzo dobrze im pasowała. Młodziutka, pewnie samotna, z kłopotem. Zauważyła, że kobietę, która ją wypytywała, dziwiły odpowiedzi. Że urodziła sama, że sobie poradziła, że ma partnera, ukochanego, miłość swojego życia. Że się kochają, że starali się o to dziecko, że było chciane, że na nie czekali. Christina zaczęła wypytywać o syna. Chciała wiedzieć, gdzie jest, co mu robią, kiedy go jej przyniosą. Zajmują się nim spokojnie, odpowiadała pielęgniarka. Przynieście mi go, prosiła Christina. Przynieście mi go albo pozwólcie mi do niego iść. Wreszcie, kiedy skończyli ją opatrywać, wzięli ją na korytarz i pielęgniarka powiedziała: twój syn zmarł. Chcę go zobaczyć. Dziecko, lepiej nie. Chcę go zobaczyć. My się wszystkim zajmiemy. Chcę go zobaczyć. Nie pokazali jej ciałka. Kiedy do szpitala przyjechał Santi z rodzicami Christiny, im także odmówiono pokazania zwłok niemowlęcia, chociaż wielokrotnie o to prosili. Personel powtarzał tylko: my się wszystkim zajmiemy, dziewczyna jest młoda, za rok może tu urodzić kolejne dziecko. Niech się niczym nie przejmuje, a państwo niech już idą. Ona dużo przeszła, przecież państwo widzą, że musi odpocząć. Jedna z pracujących w szpitalu zakonnic podeszła do Christiny. Czemu płaczesz? Zapytała. Powinnaś się cieszyć. Twój syn jest teraz aniołkiem w niebie. Będzie się tam za ciebie modlił. Christina odpowiedziała, że jej syn nie jest aniołkiem, chociaż nazywa się Miguel Angel, Michał Anioł. I żyje. Wiem, że żyje. Nie umarł. Petra. Rzut oka. Pierwszy dowiaduje się ksiądz proboszcz i to on mówi Petrze: już czas. Petra jedzie z mężem 160 kilometrów do Madrytu. Zatrzymują się przed potężnym, dwupiętrowym, ceglanym budynkiem. To klinika położnicza Santa Christina. Szpital założono w 1924 roku. Otworzył go osobiście król Alfons XIII z żoną. Pomagano tu pacjentkom i kształcono położne, które asystowały rodzącym w domach Hiszpankom. Oddział noworodkowy znajduje się na drugim piętrze. Za szklaną szybą stoją rzędy łóżeczek. W latach 60. i 70. w Hiszpanii, jak w całej Europie, położnice nie mają wiele kontaktu ze swoimi nowonarodzonymi dziećmi. Uważa się, że mogłyby je czymś zarazić. Dzieci zabiera się do oddzielnej sali i przynosi matkom dwa razy dziennie nakarmienie. Zanim Petra przekroczy próg szpitala, wkłada poduszkę pod sukienkę. Dużą. Ma imitować 9-miesięczny brzuch. Opowie o tym później koleżankom. Zanim opuści szpital, zrobi coś absolutnie niedopuszczalnego. O tym też opowie później koleżankom. Chociaż lekarze i pielęgniarki mówią jej, że nie wolno, proszę pani, w żadnym wypadku, Petra chce zobaczyć. Uchyla drzwi sali numer 22, zagląda do środka. Widzi zwiniętą na łóżku kobietę, która spazmatycznie płacze. Petra wychodzi z kliniki Santa Cristina z dzieckiem i zabiera je do domu. Następnego dnia rano, kiedy spotyka sąsiadkę, nie może się powstrzymać. Czekała na ten moment 14 lat. Zobacz, jaką mam malusieńką dziewczynkę. Sąsiadka jest zdezorientowana. A ta dziewczynka nie ma rodziców? Nie ma mamy? Nie, odpowiada Petra. Jej rodzice zmarli w wypadku samochodowym. I nie ma dziadków? Nie ma żadnej cioci, która by się nią zajęła? Drąży sąsiadka. Nie, mówi Petra twardo. Nie ma nikogo. Dziecko to nie jest złoty łańcuch Christy. Santi był miłością jej życia. Spędzili razem 38 lat i kiedy zmarł, Christina lubiła powtarzać, że przeżyli 38 lat wiecznej miłości. Był od niej starszy o 20 lat. Kiedy się poznali, Christina nie miała jeszcze nawet 15 lat. On był już po rozwodzie. Był taki wysoki, z pociągłą, kanciastą twarzą, z grzywą ciemnych włosów opadającą na czoło. Christina wolała go niż chłopców w jej wieku. Wydawali jej się dziecinni. Ona dorosła szybko. W domu było ich dużo, 4 siostry i 3 braci. A starsze rodzeństwo musiało zajmować się młodszym, kiedy rodzice wychodzili do pracy. Ojciec Christiny sprzedawał jedzenie na fiestach i wiejskich zabawach. Potem kupił lokal ze strzelnicą do rzutków. Mama mu pomagała, ciągle była przy tym robota. Ojcu, rzecz jasna, nie podobało się, że Christina zadaje się z dużo starszym rozwodnikiem. Wściekał się, zabraniał jej wychodzić, zamykał w domu. Wymykała się. Wreszcie zagroził. Albo natychmiast zrywa z Santim, albo pakuje walizkę. Christina poszła się pakować. Ojciec musiał napisać pisemną zgodę, żeby jako nieletnia i niezamężna mogła zamieszkać z narzeczonym. Christina zawsze będzie powtarzać, że chciała mieć z Santim dzieci, bo go kochała. To ona namówiła go na Jessie. Jessie była upragniona. Christina szalała za dziećmi. Mówiła, że chętnie miałaby ich całe przedszkole i może naprawdę by je miała, gdyby nie stało się to, co się stało. Po tym już nigdy nie zdecydowała się na dziecko. Kiedy zaszła w pierwszą ciążę, wybierali z Santim imiona. Christina zdecydowała wówczas. Jeśli będzie dziewczynka, nazwą ją Jennifer albo Jessica. Podobały jej się imiona z amerykańskich filmów. Imię dla chłopca miał wybrać Santi. Chciał, żeby jego syn nazywał się Miguel Angel. Kiedy Christina urodziła drugie dziecko, od razu wiedziała, jakie imię będzie nosić. Ze szpitala wypisali ją po 5 dniach. Wróciła do domu. Ani przez moment nie wierzyła, że jej syn nie żyje. W wypisie ze szpitala widniała informacja. Pacjentka po porodzie domowym pojawiła się w szpitalu z płodem 7-miesięcznym, martwym, z pępowiną zaopatrzoną prawidłowo i bez oznak rozkładu. Christina upierała się, że to kłamstwo. Jej syn dotarł do szpitala żywy. Był silny, płakał i kopał, a potem zasnął. Santi jej nie wierzył. Uważał, że wymyśliła sobie to wszystko, żeby jakoś uporać się z szokiem, z samotnym porodem, ze śmiercią syna. Dziecko to nie jest złoty łańcuch, Christy. Powtarzał, nie można go ukraść i sprzedać. Nie można go sobie zabrać i trzymać zamkniętego w domu. W końcu trzeba wypuścić je na ulicę. Ktoś by przecież rozpoznał, coś zauważył. Zresztą kim my jesteśmy, żeby kraść nam dziecko? Juan Ho sądził, że synek Christiny umarł, kiedy dojeżdżali do szpitala, bo przestał płakać i zamknął oczka. Ona powtarzała, że to niemożliwe i że mógł po prostu zasnąć. Dzieci tak zasypiają. 7-miesięczny noworodek, który wrzeszczał całą drogę do szpitala, miał prawo usnąć ze zmęczenia, zwłaszcza, że nie pojawiły się żadne konwulsje. Nie było żadnego dziwnego gestu, nic. Nad łóżeczkiem Jessie wisiał obrazek. Anioł stróż czuwający nad snem dziecka. Christina zdjęła go ze ściany, wyjęła z ramek. Czuła, że musi zapisać, co się stało. Musi zostawić coś, co przetrwa. Na odwrocie obrazka napisała list. Do mojego malutkiego. Do mojego maluszka, chcianego i kochanego, który urodził się z pomocą moją i w obecności swojej małej położnej, siostrzyczki Jessie, która opiekowała się nim po porodzie, podczas gdy mama szukała pomocy. Tego 14 maja 1984 roku o godzinie 21:00, w ten poniedziałek, który przyniósł z sobą trochę chłodu i deszczu. Do tego aniołeczka malutkiego, który nie przestał płakać i kopać, odkąd przyszedł na świat. I który zdecydował się nasiusiać, żeby Jessie zwróciła uwagę mamy, mówiąc: och, mamusiu, dzidziuś robi siusiu ogonkiem. A do mnie dotarło, że jesteś chłopcem, prześlicznym chłopcem, owocem wielkiej miłości, która łączy mnie z twoim ojcem, Santim. Już byliśmy w czwórkę, pełną rodziną, ale teraz nie widzę cię obok. Nie mogłeś umrzeć, skoro urodziłeś się jak zwycięzca, wywalczając sobie drogę na ten trudny świat. Ale ty, Miguelu Angelu, tata wybrał dla ciebie to imię, jeśli będziesz chłopcem. Nie umarłeś. Nie widziałam cię martwego. Żyjesz. I zawsze będziesz z nami, zwłaszcza, że anioły opiekują się tobą tam, gdzie jesteś. Aż wrócisz do mnie, a ja będę mogła objąć cię i całować. Mój synku, imię wydaje się wręcz stworzone dla ciebie, mój aniołku. Twoja mama nigdy o tobie nie zapomni. Czuła się, jakby wyrwała coś z samego środka siebie i złożyła w kryjówce, jakby schowała klucz do sejfu. Powiesiła obrazek z aniołem z powrotem nad łóżeczkiem córki. Anna Belen, skarb. Pod koniec 2017 roku Anna Belen zabiera się wreszcie do porządkowania dokumentów po rodzicach. Wyciąga z teczek stare dokumenty. Jeden z nich od razu rzuca się w oczy. Jest niewymiarowy, widać, że ktoś odciął górną część. To sprawozdanie z badania lekarskiego noworodka. Jest w nim napisane, że matka Anny Belen, pacjentka przebywająca w sali numer 22, 10 lipca 1973 roku w wyniku porodu spontanicznego główkowego urodziła zdrowe dziecko płci żeńskiej, ważące 2800 gramów i mierzące 45,5 centymetra. Nagłówek zawierający nazwę szpitala starannie oddarto. W tej samej teczce jest jeszcze inny papier. To wynik histerosalpingografii wykonanej 6 lat wcześniej przez lekarza z pobliskiego miasta Alcázar de San Juan. Wynika z niej, że matka Anny Belen, lat 31, od 8 lat zamężna, ma podwójną macicę, zakończoną pojedynczą, bardzo wąską szyjką i całkowicie niedrożne oba jajowody. Nigdy nie będzie mieć dzieci. Wśród papierów są także kartki pocztowe, świąteczne. Maria w rozwianych szatach tuli na nich tłuściutkiego Jezuska. Anna Belen przypomina sobie, że te pocztówki przychodziły do rodziców co roku na Boże Narodzenie. Bierze do ręki jedną z nich, tę z datą 20 grudnia 1974 roku. Najdroższa rodzino, bardzo dziękuję za podarunek, pisze siostra Maria Gomez Valbuena. Proszę Boga za wami, aby wam błogosławił w waszej pracy i aby ta dziewczynka, którą Bóg wam dał, była zawsze największym skarbem, jaki posiada wasz dom.